Strefa historii.
Jak ubierały się kobiety w średniowieczu na terenach wokół Morza Bałtyckiego? Jakie nosiły ozdoby? Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam na Sopockie Grodzisko. Tu można znaleźć odpowiedzi na te pytania, bowiem do końca marca przyszłego roku potrwa wystawa pokazująca postrzeganie kobiet w południowej części regionu Morza Bałtyckiego. W X, XI, także XII wieku przenikały się tu trzy tradycje – skandynawska, słowiańska i bałtyjska. Uwidaczniało się to w formie i kompozycji strojów i ozdób kobiecych. Wystawę na ten temat przygotowała Karolina Cząstkę-Świątkowska.
Zobacz historię.
Miała w sadzie strój bogaty, malowany w różne światy. To jest cytat z Bolesława Leśmiana. Dlaczego taki tytuł pani nadała tej wystawie?
Przede wszystkim bardzo lubię twórczość Bolesława Leśmiana, ale myślę, że to jest też taki utwór, który bardzo fajnie ilustruje to, jak mógł być interpretowany strój. Myślę, że tak w bardzo malarski sposób trochę opowiada niezwykle smutną historię tutaj głównej bohaterki tego wiersza, ale myślę, że pięknie odzwierciedla właśnie sam charakter i biżuterii, i stroju, i tego, w jaki sposób mógł być on interpretowany, wykorzystywany.
Jaką pozycję miała wśród dawnych ludów, które tutaj zamieszkiwały, miała kobieta?
Rola kobiety była bardzo różna. Tutaj na wystawie opowiadamy o stroju kobiecym, przede wszystkim o biżuterii kobiecej, także o elementach związanych z ubiorem. I jest to takim pretekstem także do opowiedzenia o roli i pozycji społecznej. Przede wszystkim kobiety tutaj w rejonie Morza Bałtyckiego, czyli w tej południowej części, czyli obszar dzisiejszej Danii, południowej części Półwyspu Skandynawskiego, rejon Pomorza, ale także tereny Litwy, Łotwy, zamieszkiwane przez Bałtów. Ta pozycja kobiety była bardzo różna. Przede wszystkim takim elementem wspólnym było to, że kobiety były matkami, żonami. One odpowiadały za mir domowy, za organizację życia rodziny. Także większość z nich zajmowała się tkactwem, przygotowywaniem posiłków, czyli powiedzielibyśmy taka rola bardzo tradycyjna, ale nie tylko. Niestety we wczesnym średniowieczu informacji w źródłach pisanych mamy niewiele. Tym, co pozwala nam opowiedzieć o tym okresie, to są przede wszystkim źródła archeologiczne, a wśród nich właśnie biżuteria kobieca, która się pojawia w skarbach, ale także w pochówkach. Część kobiet mogła także pełnić różne funkcje społeczne. Między innymi w źródłach pisanych pojawia nam się wzmianka o Świętosławie, córce Mieszka I, a żonie króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego, a potem także króla duńskiego. Zresztą była także matką królu, później Knuta Wielkiego, Olafa Skotkonunga, także króla szwedzkiego. W okresie X, początku XI wieku. To jest ten moment, kiedy tworzą się królestwa, rozpoczyna się etap nawiązywania relacji dyplomatycznych, takich oficjalnych, które właśnie pojawiają się w źródłach pisanych. Także wiemy, że część tych ustaleń politycznych również była przypieczętowywana małżeństwami. Stąd między innymi pojawiająca się w Skandynawii Świętosława, ale również księżniczki obodreckie, księżniczki wieleckie. Niestety często to są ewentualne pojedyncze wzmianki w źródłach pisanych. Najprawdopodobniej również w taki sposób przypieczętowywane były relacje nawiązywane między ludnością bałtyjską, słowiańską a skandynawską. Tylko niestety tutaj źródła milczą i to są informacje, których możemy się domyślić. Kobiety także mogły pełnić różne funkcje związane z religią. Pojawiają się w tradycji skandynawskiej, tutaj informacje mamy w sakach o kapłankach. Mamy wzmianki w religii skandynawskiej dotyczącej walkirii czy bogiń skandynawskich. Podobne postacie również pojawiały się w tradycji słowiańskiej, tradycji bałtyjskiej. Ten pierwiastek kobiecy także był bardzo istotny podczas pogrzebów, bo była składana najczęściej niewolnica jako ofiara. Ona była przygotowana przez kapłanki, przez kobiety. Prawdopodobnie, niestety nie możemy tego w 100% potwierdzić, że niektóre żony w momencie śmierci męża albo były przekazywane jako część, w cudzysłowie, inwentarza ruchomego, przechodziły pod kuratelę syna, brata, albo razem z mężem ginęły na stosie. Także tutaj ta historia taka jest troszeczkę mroczniejsza. Natomiast w tradycji bałtyjskiej także pojawiają się kobiety jako kapłanki i one tę pozycję mają dużo wyższą. Zresztą też trzeba pamiętać o tym, że w okresie wczesnego średniowiecza w religiach pogańskich ważnym elementem przy procesie podejmowania decyzji były te konsultacje, próba odczytania przyszłości i zamierzeń bogów właśnie poprzez wróżby, odczytywanie znaków i tutaj ten pierwiastek kobiecy także był istotny.
Czyli krótko mówiąc, mogły trochę posterować tymi losami, odczytując w odpowiedni sposób jakieś wróżby.
Tak, taka możliwość jak najbardziej była. Zresztą ponoć to szyja kręci głową.
No to tak, oczywiście. Tutaj na wystawie przedstawiła Pani między innymi, w jaki sposób się ubierały kobiety. Zanim powiemy o ozdobach, to powiedzmy najpierw o tej podstawie. Na pewno były to suknie.
Mówiąc najprościej, bo to jest temat rzeka, podstawą stroju była przede wszystkim forma takiej długiej koszuli giezła, na którą zakładano suknie. I teraz w zależności od kręgu kulturowego, one mogły się oczywiście trochę różnić. Na terenach Skandynawii na przykład pojawiały się suknie w postaci jakichś sukni fartuchowych, najczęściej w postaci prostokątu dodatkowo, albo mogły mieć rękawy, bądź mogły być noszone na ramionczkach takich trochę dłuższych. W tradycji słowiańskiej, ale także później w Europie Zachodniej pojawiają się długie suknie, rozszerzenia, kliny, a także dość długie rękawy, ale to już jest okres XII wieku. W tradycji bałtyjskiej także pojawiają się płaszcze bardzo zdobne z frędzlami. Zresztą płaszcze także są i w tradycji skandynawskiej, mają one nieco inną formę. No, takim elementem, który był związany ze strojem i tym strojem takim codziennym, to także były formy zapasek, czyli takich powiedzmy prostych fartuchów, co było też taką rzeczą charakterystyczną, wykończenie ubrań. Często to były krajki, czyli formy takich plecionych pasków, zresztą tutaj na wystawie mamy kilka przykładowych wzorów. One mogły być bardziej lub mniej rozbudowane. Najczęściej to były takie bardzo proste formy, które pozwalały zwieńczyć strój.
Patrząc do gardła, mamy tutaj krajki, ale mamy także takie duże ozdoby, które pomagały przypiąć fragmenty sukni, te ramionczka duże. I tutaj w gablocie jest odtworzona taka zapinka, tak to nazwijmy, takie dwie zapinki, które utrzymywały te ramionczka.
Tutaj, jeżeli chodzi o elementy związane ze strojem, no to rozróżnienie przede wszystkim będzie widoczne oprócz powiedzmy formy samej stroju detali, także w postaci biżuterii. I jeżeli chodzi tutaj o tradycję skandynawską, taką formą niezwykle popularną, właśnie podtrzymującą suknie na ramionczkach są zapinki albo w formie owalnej, albo bardzo popularne w Skandynawii, tak zwane zapinki żółwiowate. I co jest też takim elementem charakterystycznym, między nimi mogły być rozpinane sznury, na których były nanizane paciorki, zawieszki. Dodatkowo w momencie, kiedy kobiety zakładały płaszcze, także przypinały je zapinkami, najczęściej właśnie w postaci takich albo form okrągłych, albo właśnie trójlistnych. Także w zależności od regionu oczywiście one się nieco od siebie różniły.
Obalamy mity.
W średniowieczu kobiety nazywano białogłowami. Myślę, że nie bez kozery, bo nosiły chusty na głowie.
To był także jeden z elementów takich niezwykle charakterystycznych w okresie wczesnego średniowiecza. Zresztą u nas cały czas pojawia się to takie, powiedziałbym, eleganckie określenie kobiety, właśnie białogłowa. Wynikało ono z tego, że kobiety, które wychodziły za mąż, w momencie zmiany stanu cywilnego nakładano im jasną chustę, często właśnie przypasaną krajką, dodatkowo mogły się pojawić na niej ozdoby. I to już był taki, powiedzmy, symbol, wyznacznik stanu cywilnego. Natomiast młode kobiety najczęściej nosiły rozpuszczone włosy, mogły nosić warkocze, także właśnie czułka, czyli te opaski. Cały czas w tej tradycji informacja o białogłowych pojawia się.
I tutaj na wystawie Pani zaprezentowała takie ozdoby, które mogły być przypinane do tych krajek, do tych opasek, czyli gdzieś znalezione właśnie w grobach przez archeologów.
Tak, biżuteria kobieca to jest jeden z tych niewielu elementów, które pozwalają nam trochę więcej powiedzieć o okresie wczesnego średniowiecza. To są jedne z niewielu danych, które posiadamy oprócz powiedzmy ceramiki. To są właśnie elementy związane z biżuterią. Ta biżuteria przede wszystkim pochodzi z jednej strony z pochówków, z drugiej strony są to skarby srebrne. I tutaj także, jeżeli chodzi o interpretację, też powinniśmy mieć z tyłu głowy, że są to dane. To są te elementy, które pozostały niestety. Wiele informacji nam ucieka, nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. Jeżeli chodzi o elementy takie charakterystyczne, tutaj dla tradycji z kolei słowiańskiej, to kobiety często nosiły właśnie na opaskach niewielkie kółeczka z różnymi niewielkimi zakończeniami, najczęściej w kształcie literki S, nazywane one były kabuńczkami skroniowymi. Mogły one mieć wielkość, powiedzmy taką średnicę od 2 cm i to są te ozdoby, które są najstarsze. Sięgają swoją metryką końca 9-10 stulecia. Natomiast z biegiem czasu ta średnica była coraz większa i już w okresie XIII, nawet jeszcze na początku XIV wieku także się pojawiają, one mogą mieć średnicę nawet i powyżej 5 cm. Czyli tak jak u nas kilka lat temu bardzo modne były kolczyki w postaci dużych kół. Także to jest taki element niezwykle charakterystyczny dla terenów Słowiańszczyzny. Tutaj na terenie Pomorza mam taki szczególny wariant kabłączków skroniowych. Mianowicie są one puste w środku. Tutaj ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku mamy kilka bardzo ciekawych egzemplarzy. One szczególnie były popularne na obszarze Pomorza Zachodniego, czyli rejon dzisiejszego Wolina, ale także obszar Mecklenburgii. Tam także musimy pamiętać o tym, że na Połabiu również żyli Słowianie. Ponadto tutaj z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pochodzą także ozdoby, które są z kolei zakończone motywami zoomorficznymi, motywami ptaków. Także myślę, też taki element ciekawy. I co jest charakterystyczne dla Słowiańszczyzny? Zausznice.
Czyli kolczyki.
Mówiąc najprościej, tak, niektóre z tych ozdób mogły pełnić funkcję kolczyka, a część z nich mogła być zawieszana podobnie jak kabłączki, czyli przytroczona właśnie do opasek. I tych form jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Mogły one mieć formę gwiaździstą, mogły być przedstawienia zwierząt, mogły być to proste koraliki, które były także dodatkowo zdobione.
I tu widzimy właśnie w gablocie te takie gwiaździste zausznice i one są puste w środku.
Te akurat nie, tutaj te egzemplarze, które są prezentowane na wystawie są odlewane, natomiast rzeczywiście mistrzostwo polegało również nie tylko na kunszcie umiejętności stworzenia tych ozdób, ale w większości wypadków te zabytki są niezwykle lekkie. Także nawet obecnie rekonstruktorzy, którzy odtwarzają tą biżuterię, także czasami mają pewną zagwozdkę, w jaki sposób ta biżuteria była tworzona. Biżuteria srebrna w okresie wczesnego średniowiecza, oprócz funkcji użytkowej, ozdobnej, symbolicznej, także była elementem ekonomii. Mianowicie część biżuterii, która jest odkrywana w skarbach, ona często jest pocięta, jest bardzo drobna i była częścią systemu ekonomicznego.
Czyli jak pieniądz była traktowana?
Była traktowana jak pieniądz. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w okresie wczesnego średniowiecza istotna była waga i czystość kruszcu, a nie jego forma. Także można było płacić nie tylko monetami, ale także biżuterią, jej fragmentami, drucikami srebrnymi, plackami srebrnymi. Także tutaj ten element także jest istotny. I większość biżuterii, która pochodzi ze skarbów, niestety jest mocno rozdrobniona, ale nie we wszystkich przypadkach. I tutaj także na wystawie mamy taki wyjątkowy skarb, mianowicie z Olbrachtówka. Skarb pochodzi z połowy XI wieku i jest niezwykłą kolekcją, bo zabiera ponad 80 elementów biżuteryjnych. Do tego także w tym depozycie zostały odkryte monety oraz ich fragmenty, ponad 100 elementów związanych z numizmatyką. Co jest taką rzeczą charakterystyczną? Tutaj te ozdoby są zachowane w całości i to jest komplet, czyli powiedziałabym wręcz garnitur ozdób. Cały skarb został odkryty ponad 10 lat temu w rejonie Olbrachtówką. Był złożony w niedużym naczyniu, pokładanym dodatkowo jedwabiem. I tutaj takimi elementami ciekawymi jest przede wszystkim kaptorga, czyli forma takiej trapezowatej zawieszki. One mogły
takiego wisiora.
Powiedzieliśmy tutaj tak, że rzeczywiście ona ma taką formę wisiora, jest dodatkowo na łańcuchu. Z polskich zdanych jest około 20 egzemplarzy kaptorg właśnie w kształcie trapezu, przy czym każda jest inna. Tutaj na wystawie mamy tą jedną kaptorkę dość dużych rozmiarów z Olbrachtówka, ale także jest znana z badań gdańskich kaptorka przedstawiająca ptaka, która z kolei ma raptem 2-3 cm wielkości.
No tam, a tak patrzę, 5x5 mniej więcej.
Tak mniej więcej, dość duże. One mogły być wykorzystywane jako puzerka, jako forma relikwiarza, jako forma amuletu. Tutaj oczywiście jest cała dyskusja w środowisku naukowym, ponieważ ich pojawienie jest również zbieżne z pojawieniem się wiary chrześcijańskiej. Czy są one symbolem rolę wprowadzania wiary, motywy, które się na nich pojawiają. To są tutaj okrutnie mamy motyw roślinny, ale są także motywy zwierzęce. Dodatkowo w skarbie z Olbrachtówka pojawiły się również zausznice w postaci właśnie główek zwierzęcych. One mają na tyle specyficzną formę, że mogły być wykorzystywane również jako element koli. Także tutaj mogły pełnić dwie funkcje.
No i to chyba widzę są też pierścionki.
Tak, mamy 5 pierścieni zaplatanych ze srebra, one zresztą takich dość masywnych. Przepiękna robota jubilerska, do tego oczywiście paciorki, 2 bransolety, naramiennik oraz paciorki z kryształu górskiego. Skarb w ogóle odkryty na pograniczu Prusko Słowiańskim. Zdecydowanie większość elementów, które tutaj jest, to są przede wszystkim elementy związane ze słowiańszczyzną, ale jest też taki niepozorny, ale bardzo ciekawy element, mianowicie zapinka kurońska, związana właśnie z...
Taka brosza jakby.
Tak, można byłoby powiedzieć, że faktycznie taka w uproszczeniu forma broszy, właśnie charakterystyczna dla ludności kurońskiej, czyli zamieszkującej mniej więcej dzisiejsze obszary Litwy. Ciekawostka tutaj przy opracowywaniu tego skarbu, no powiedzmy też zaczęły pojawiać się dodatkowe pytania, jak ona mogła się właśnie tutaj pojawić, ale także pokazuje, że jak wiele elementów na tego typu skarby mogło się składać i także pokazuje te kontakty, które łączyły tutaj ludność w rejonie Morza Bałtyckiego.
Porozmawiajmy o faktach.
Biżuteria świadczyła o zamożności i o pozycji kobiety w społeczeństwie, więc powiedzmy, że taka osoba z wyższych sfer, jak mogła być ubrana? Powiedzmy gdzieś tak w okolicach XIII wieku, czyli końcówki tego okresu, kiedy pani przedstawia na wystawie.
Znaczy tak, jeżeli chodzi o ten strój, oczywiście różnił się w zależności od regionu. Osoby z wyższych sfer, tak, czyli ta elita społeczna, to już w takiej wersji powiedzielibyśmy bardzo, bardzo zdobnej, to ubiór składający się z kiezła, następnie sukni, jak już mówimy o końcówce XII, początku XIII wieku, czyli były takie elementy w postaci długich rękawów, te suknie były dodatkowo rozszerzane, mężatka na głowie miała białą chustę, do tego najprawdopodobniej założoną opaskę w postaci czułka oraz biżuterię w postaci kabłączków, w postaci zausznic. Do tego mogły się pojawiać naszyjniki z paciorków, przy czym też paciorki szklane często mogły być również importami, także to też nam pięknie pokazuje różne kontakty. Tutaj na terenie Pomorza bursztyn. Bursztyn, który się często pojawia, również charakterystyczny dla obszarów zamieszkiwanych przez ludność bałtyjską, zwłaszcza w pasach nadmorskich. Mogły się pojawiać paciorki srebrne, mogły się pojawiać paciorki z kryształu górskiego, z karneolu, dodatkowo na dłoniach pierścienie i tych form pierścieni jest bardzo dużo, bo od prostych, zaplatanych kółek przez formy, które są ozdobione wybijaniami, ale także pierścionki z oczkiem, czy to ze szkła, czy nawet bursztynu.
A taka osoba, powiedzmy mniej zamożna, czy mamy dane, w jaki sposób ona mogła się ozdabiać?
Ten strój, który przed chwilą pisałam, to jest ten strój niezwykle zdobny, bogaty, nienoszony na co dzień. Natomiast osoby z niższych warstw społecznych, zajmujące się pracą codzienną, najczęściej to był prosta suknia, zapaska, często w kolorach gdzieś tam brązowych, naturalnych. Dzisiaj byśmy powiedzieli, raczej tych kolorów, te tkaniny nie były barwione. To były tkaniny tworzone najczęściej w domu na potrzeby takie typowo użytkowe. Kobieta mogła wtedy także zakładać ewentualnie kabłączki skroniowe w takiej bardzo, bardzo prostej formie, ewentualnie jakaś zawieszka. Niestety tych informacji a propos tej najmniejszych warstw nie mamy zbyt wiele, bo to są często też te informacje, które mamy z pochówków, no to pokazują, że ten strój był zdecydowanie skromniejszy i miał bardziej charakter użytkowy. Tylko tutaj przy okazji właśnie pochówków też musimy pamiętać o jednej rzeczy. Próbując odtwarzać ubiór kobiecy, ale nie tylko, te dwa podstawowe źródła, czyli skarby, z których mamy informacje a propos biżuterii oraz pochówki, mają też pewne takie swoje, jak to w nauce, także pewne swoje ograniczenia i też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to, co widzimy my obecnie, współcześnie, jako archeolodzy, jako naukowcy w grobach, to jest uchwycenie pewnego bardzo szczególnego momentu, bo to jest ten rytuał przejścia między światem żywych a światem umarłych i często tym osobom do grobu wkładano różne przedmioty. Nie oznacza to zawsze to, że ta osoba na co dzień musiała w ten sposób chodzić. Czasami to jest takie obserwowanie sposobu postrzegania tej osoby zmarłej przez osoby jej współcześnie żyjące. Także też musimy o tym pamiętać, o takiej pewnej dozie ostrożności, próbując ten strój odtwarzać.
Dziś w audycji Karolina Cząstkę-Świątkowska oprowadzała nas po najnowszej wystawie na Grodzisku w Sopocie. Ekspozycja zatytułowana Miała strój bogaty, malowany w różne światy, potrwa do 31 marca 2023 roku. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli w środę po 21.
Strefa historii.